Dzisiaj temat, który już zapowiedziałem w internecie wczoraj. Chciałbym, żebyśmy poszli w tą stronę. Na temat czytania Słowa Bożego. Osobistego czytania Słowa Bożego. Każdy dla siebie. W sposób, który umożliwi nam duchowe życie. Chciałbym o tym głosić. Więc słuchajcie, pomódlcie się teraz o mnie, dobrze? I o siebie. O siebie, abyście nie spali, ale słuchali. O mnie, żebym się nie irytował, ale był natchniony Duchem Świętym i mógł mówić z natchnienia i też z jakiegoś entuzjazmu. I żebyśmy wszyscy przeszli do jakiegoś nowego miejsca życia w duchu, jeśli chodzi o nasze osobiste odczytywanie słowa. Wiecie, to nie jest łatwe, ponieważ Bóg już dwukrotnie mnie w moim życiu, w mojej służbie 30-letniej upomniał na temat rzeczy, których nie da się zrobić z kazalnicy. Pierwszy raz, kiedy byłem pastorem w Centrum Biblijnym Jezus z Panem, w trzecim roku bycia pastorowania, Bóg do mnie kiedyś przyszedł i powiedział mi: Marek, nie możesz indywidualnie napominać ludzi z kazalnicy, ponieważ ci, którzy potrzebują napomnienia, i tak tego nie słyszą, po nich ścieka, spływa to jak po karce, ścieka. Natomiast ci, którzy są Bogu ducha winni, czują się jeszcze bardziej potępieni i przygnieceni. W tym roku Bóg mi powiedział, że nie mogę zorganizować kościoła z kazalnicy. Bo jak próbuję zorganizować kościół z kazalnicy, to ci, którzy już coś robią w kościele, czują, że ciągle za mało robią, a ci, co nic nie robią, nadal nie słyszą, żeby coś zrobili. Więc trzeba to realizować w indywidualnym kontakcie. Wiecie, i generalnie jest tak, już o tym też wielokrotnie mówiliśmy, jest tak, że nasza droga za Panem nie jest, nie zrealizuje się przez to, że zasiadamy wspólnie w kościele i słuchamy kazań. Pan Jezus oczywiście mówił do tłumów, nauczał, ewangeliści to spisali, te wszystkie mądrości, te kazania na górze, te przypowieści. Natomiast ostatecznie Jego służba sprowadzała się do kontaktu jeden na jeden. Wiecie, moim ulubionym, to powtarzam, mówię, bo ludzie czasami się wahają, czy się umówić ze mną, czy spotkać. Ja to szczególnie podkreślam, kiedy się spotykam. Ci, którzy się spotykacie, słyszeliście tą zachętę już ode mnie wielokrotnie, że o wiele bardziej wolę w tygodniu spotkać się z ludźmi indywidualnie na 2-3 godziny i gadać, wydawałoby się, o niczym, bo uważam, że to ma większy wpływ na życie moje i wasze, niż po prostu głosić kazania. Oczywiście będę głosił kazania, bo Bóg mnie do tego powołał, żebym głosił Słowo Boże. Natomiast wierzę, że przemiana naszego życia, ona ma wtedy sens, kiedy ona jest realizowana w sposób indywidualny. Nasze uczniostwo, nasze pójście za Bogiem ma sens wtedy, kiedy ty sam na sam coś robisz ze Słowem Bożym i robisz ze swoją relacją z Bogiem. To, co czynimy we wspólnocie, może być tylko taką fiksacją od czasu do czasu, że wydaje nam się, że prowadzimy duchowe życie i że wzrastamy. Dopiero to, co się wydarza pomiędzy tobą a Panem, tobą a pojedynczym człowiekiem, jakimś duchowym liderem, nauczycielem, pastorem, ale indywidualnie, nie przez kazalnicę, to dopiero powoduje coś realnego. I właśnie po to jest to słowo. Żebyśmy zobaczyli dzisiaj, że Bóg może nasze życie zmieniać, kiedy my decydujemy się na to indywidualne spotykanie się z Nim poprzez spotykanie się z Jego Słowem. Amen? Kto chce duchowo wzrastać? Dobrze. Deklarację już mamy? To pomodlimy się. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty przez swoje Słowo chcesz ożywić naszego ducha i całe nasze życie. Ojcze, proszę Cię teraz na początku tego słowa, żebyś wylał moc Ducha Świętego na nas. Żebyś wstąpił ze swoim ogniem, żebyś rozedrgał nasze myślenie i naszego wewnętrznego człowieka, żebyś sprawił głód w nas do tego, żeby szukać. Panie, Ty nie możesz dać chleba najedzonym ludziom. Ty nie możesz dać chleba najedzonym ludziom. Więc Panie, daj nam głód w czasie tego słowa, abyśmy wystrzelili do nowego miejsca naszego życia. Ojcze, proszę Cię, dotknij wrażliwych strun naszych pragnień, naszych motywacji, naszych emocji, abyśmy zapragnęli Ciebie więcej, abyśmy zapragnęli pójść Twoją drogą w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty masz moc przenieść nas do nowego miejsca naszego życia. Ojcze, dziękuję Ci, że namaścisz moje głoszenie i namaścisz nasze słuchanie. Ojcze, dziękuję Ci za moc Ducha Świętego. Ojcze, uwielbiam Ciebie i oddaję Ci chwałę. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Dobrze. Więc temat słowa słowo, czyli jak czytać Biblię, by mieć z tego osobiste korzyści. Kiedy wrzuciłem to słowo wczoraj w internecie, ktoś napisał na prywat do mnie, mówi: ojejku, to tak brzmi tak egocentrycznie, osobiste korzyści. W dzisiejszych czasach wszyscy tylko myślą o tym, jak tu wynieść osobiste korzyści. Ale powiem Wam, nie chodzi o egocentryzm, chodzi o coś absolutnie podstawowego. Na przykład picie zielonej herbaty daje Ci Twoje osobiste korzyści. Nie wynika to z tego, że jesteś super egocentrykiem, dlatego pijesz herbatę zieloną, ale po prostu herbata zielona ma takie właściwości, że możesz odnieść jakieś tam osobiste korzyści. Oczywiście wszystko w umiarze i z rozsądkiem. I dokładnie tak samo jest z naszą duchową dietą, że jeżeli ona ma sens mieć, to ona musi przynosić nam osobiste korzyści. Nie ma sensu, żebyśmy uprawiali jakąś formę religii, która nie przełoży się na to, że będziemy bliżej Pana, że będziemy wydawać więcej owoców, że będziemy po prostu lepsi dla innych ludzi, że Królestwo Boże będzie lepiej dostrzegane przez nasze otoczenie i że jeżeli nasze osobiste czytanie Biblii nie doprowadzi do tego, że ludzie zobaczą więcej w nas Jezusa. Nie ma sensu czytanie Biblii, jeżeli to nie przynosi nam korzyści, osobistych korzyści dla naszego życia. Więc jak czytać Biblię, aby to przynosiło osobiste korzyści? Po pierwsze, musimy zwrócić uwagę na to, że Biblię można czytać na wiele różnych sposobów. Wiecie, bibliści mówią, że Żyd czyta inaczej Biblię, protestant czyta inaczej Biblię, prawosławny czyta inaczej Biblię i katolik czyta inaczej Biblię. I to jest prawda, że każdy z nas, nawet jak jesteśmy tutaj w większości protestantami, też będzie czytał inaczej Biblię. Dlaczego? Dlatego, że my mamy taką tendencję, żeby w treściach, które do nas docierają, przede wszystkim zauważyć to, na co już się zgadzamy. A nie zauważać tego, co wywoła w naszym wnętrzu spór. Dlatego wiecie, kiedy czytamy Biblię, najważniejsza jest, i to jest jeszcze przed tymi punktami, które się wyświetlają, najważniejsza jest pokora i uniżenie i postawa, żeby usłyszeć to, co Bóg mówi, ponad to, co już wiem, słyszałem, przyzwyczaiłem się i co tylko potwierdza mi moje doktryny. Wiecie, to nie jest prosta sprawa, żeby to się dokonało. Wiecie, teraz były święta, ludzie wklejali te wszystkie żłóbki, gwiazdki na niebie, karteczki. I ja też po prostu taką jedną zobaczyłem, taką piękna stajenka, taki z czterech patyków na tle takiego niebieskiego nieba z księżycem, gwiazdami na horyzoncie, tak jak origami wycięte po prostu, czy poskładane, wiesz. Tu taka jedna gwiazdka i tam po prostu oczywiście jakiś werset z Biblii: Syn jest nam dany, Manuel. I taka kolęda była w tle. Ja zobaczyłem ten rysunek i tak sobie pomyślałem, mówię, fajnie, po 2000 lat jest to czytać. Ale w momencie, kiedy przyszedł Pan Jezus, to było bardzo niewielu ludzi, którzy rozpoznało w Nim, że On jest Mesjaszem. A już na pewno nie w Betlejem. Tam potrzebne było wielkie bum, żeby ktoś zwrócił uwagę, że to jest Syn Boży. Komu objawił się Bóg i powiedział, że to jest Syn Boży?
Pasterzom.
A w jaki sposób? Aniołowie przyszli i im powiedzieli. I kazali im tam pójść. Więc musiało być wielka ingerencja nadprzyrodzona, żeby oni się tam udali i to zobaczyli. Drudzy, którzy zauważyli, to byli ci, którzy badali i oczekiwali i chcieli dociec, gdzie się narodzi. To byli tak zwani trzej królowie czy trzej mędrcy, którzy poszukiwali i oni dopytywali się, zadawali pytania. Więc pierwsi, którzy zauważyli przyjście Jezusa, to byli ci, na którym Bóg okazał łaskę. Przyszedł do ubogich, do pasterzy, do zwykłych ludzi, zrobił im wielkie bum i oni w tym miejscu swojego głodu, swojego może nawet prostactwa, otrzymali objawienie i Bóg potwierdził swoje słowo, że ostatni będą pierwszymi i oni byli pierwszymi, którzy odkryli Jezusa. Drudzy, którzy odkryli Jezusa, to byli ci, którzy zadawali pytania. Nie zadajesz pytań, czytając słowo? niczego się nie dowiadujesz. Czytanie Biblii bez zadawania pytania nic ci nie przyniesie. Tak naprawdę nie odpowiedzi są tak ważne, jak pytania, które się w tobie rodzą i za którymi idziesz, żeby znaleźć odpowiedź. To byli trzej mędrcy. I później trzecia grupa ludzi, która go odkryła, to już było kilka tygodni czy kilka dni po narodzeniu Jezusa, kiedy oni postanowili złożyć ofiarę za pierworodnego i poszli do świątyni. Tam byli ludzie, którzy w postach i w modlitwie Symeon i Anna oczekiwali na przyjście Jezusa. Więc z kolei oni rozpoznali Jezusa przez to, że łączyli Słowo Boże z modlitwą i oczekiwaniem na wypełnienie się proroctw, i ta modlitwa, uniżenie, post w ich życiu, oddzielenie się od świata, żeby być blisko Boga, sprawiło, że ich w odpowiednim momencie oczy się otworzyły i rozpoznali w Jezusie Jezusa, Mesjasza. Poza tymi trzema grupami nie widzimy nikogo, kto by rozpoznał. Później, 30 lat później, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, to mówi: biada ci Jerozolimie, ponieważ nie rozpoznałaś czasu swojego nawiedzenia. Wiecie, my kiedy patrzymy historycznie na to, to widzimy właśnie tych pasterzy, którzy są, jak to się, stare tłumaczenia mówi, pośredniego, wiesz, pochodzenia, słabego pochodzenia, którym Bóg się przez łaskę objawia. Widzimy tych mędrców, którzy zadawali pytania, widzimy Symeona i Annę, którzy w modlitwie i słowie rozpoznają to. Później widzimy Jezusa, który wypowiada słowa nad Jerozolimą, widzimy tych Żydów, którzy odrzucili Jezusa i myślimy, że jest posprzątane, że to się wydarzyło i to już się więcej nie ma prawa powtórzyć. Prawda jest taka, że to się wszystko powtórzy. Niemalże co do joty. Bo tak jak było z pierwszym przyjściem Jezusa, tak będzie i z ostatnim przyjściem Jezusa. Te wszystkie rzeczy dokładnie tak samo się wypełnią. Będzie tak przy ostatnim przyjściu Pana, że ujrzą Go ci, którzy Go nie szukali. I w tym przebudzeniu czasów końca, to ci, którzy będą pędzić do spotkania z Panem, to nie będą wcale teolodzy, ludzie z uniwersytetów, to nie będą bogacze, ale to będą ci, którzy są głodni, którzy są po prostu głodni Boga i wiedzą, że są puści. I ci Go rozpoznają. Drudzy, którzy Go rozpoznają przy powtórnym Jego powrocie, to będą ci, którzy będą zadawać pytania, a nie ci, którzy będą cały czas udzielać odpowiedzi. Wiecie, żyjemy w czasach, w których po prostu Biblia, za chwilę do tego przejdę, mówiąc o tych trzech punktach, włączasz telewizor i jeżeli słyszysz, że ktoś z polityków, dziennikarzy, celebrytów wypowiada się na temat Biblii, to nie widzisz, żeby tam ktokolwiek zadawał pytanie. Tam wszyscy mówią tak, jak wiecie, w tym kabarecie ta pani: ja wiem, bo jestem nauczycielką. To ci wszyscy politycy, celebryci, dziennikarze, jeżeli cytują Biblię, to cytują na potwierdzenie tego, żeby dowalić drugiemu. I jak ktoś powstaje, to oni mówią tak: a czy Pan Jezus nie powiedział? Ja mówię: wow, super. Żydzi, żeby pokonać Jezusa, cytowali Mojżesza. Współcześni faryzeusze, żeby pokonać przeciwników politycznych, cytują Jezusa. Ale w postawie, w życiu duchowym, w głębokości, w przybliżeniu się do Pana nie zmienia się absolutnie nic. Kompletnie. Nawet nic nie drga. I w końcu ci, którzy poznają Pana i czas Jego przyjścia, to będą jak ci, którzy są jak Symeon i Anna, o czym uwielbia głosić Mike Byko z Domu Modlitwy w Kansas. To są ci, którzy po prostu na kolanach czytają Słowo, w bojaźni wypatrują czasu przyjścia i rozpoznają znaki zbliżającego się końca, ale nie te, o których słyszeli na YouTubie przez po prostu piewców spiskowych teorii, o chipach, tatuażach 666 i innych bzdetach, ale ci, którzy naprawdę czytając księgę, widzą, że dzień Pański nadchodzi jak złodziej w nocy i w swoim uniżonym sercu nie chcą tego przegapić, ponieważ przegapić będzie bardzo łatwo. Wiecie, kiedy ja byłem dzieckiem, ten ksiądz mi powiedział, jak to się stało, że on został księdzem, jak się zaczęła jego droga do powołania. On powiedział, że na nim zrobiło wrażenie jego ojca, który każdego dnia naklęcząco czytał Biblię. Klękał przy krześle, otwierał Biblię i czytał. I to spowodowało, że on postanowił pewnego dnia zostać księdzem. ksiądz to opowiadał nam na rekolekcjach powołaniowych, więc jako młodemu chłopakowi, chyba 13-letniemu, wbiło się to w pamięć. Wiecie, ja przez całe lata próbowałem to zastosować, czytając Biblię na kolanach. Kolana bolą, plecy bolą. Nie wiem, czy to jest dobra postawa. Natomiast myślę, że myśl jest bardzo dobra. Żeby cokolwiek usłyszeć ze słowa, jest potrzebna postawa absolutnego uniżenia się przed słowem, postawa pokory, postawa osoby, która uznaje siebie za ubogą, jak ci pasterze, osoby, która zgadza się z tym, że ma mnóstwo pytań i nie ma ciągle odpowiedzi na wiele rzeczy w swoim życiu i potrafi to czytanie słowa zanurzyć w prośbie i modlitwie, żeby Bóg do mnie przemówił. I wiecie, my często czytamy Biblię, ale o tej postawie uniżenia bardzo często zapominamy. Po prostu siadamy do księgi i siadamy na takiej zasadzie. Po pierwsze, umiem czytać. Czyli nie jestem analfabetą. Po drugie, nie jestem jak to niektórzy, którzy nie wiedzą, czy psalmy są w Nowym czy w Starym Testamencie. Hello. Prawda? Później wiemy już, gdzie, jak mamy swoją starą, nie wiem, Biblię, którą czytamy całe życie, to my już nawet wiemy, co Pan Jezus w której szpalcie powiedział. Czy to było na prawej stronie, na lewej, czy to była szpalta prawa, czy lewa, bliżej góry, czy bliżej dołu. Tego rodzaju podejście, ono po prostu wyklucza nas spośród tych, którzy odbiorą pożytek ze studiowania słowa. I teraz te trzy punkty, które się wam wyświetlają. Trzy podejścia do studiowania Biblii osobistej. Pierwszy to jest poznawcze, mózgowe. Wiecie, Biblia jest jako po prostu w ogóle zbiór pism, antycznych pism, jest niesamowicie ciekawą księgą. I wiecie, można podejść do studiowania Biblii na zasadzie czysto poznawczej i można życie stracić i się wszystkiego nie dowiedzieć na jej temat. Po prostu sięgasz, żeby po prostu wszystko, co w niej jest napisane, rozkminić. Więc zaczynasz Biblię czytać i od razu musisz włączyć sobie komputer, od razu musisz sprawdzić daty, czy ten król żył, gdzie żył, od razu włączasz sobie mapy, od razu zaczynasz po prostu, wszystko to ci musi się spasować, zaczynasz własne genealogie królów wypisywać, a gdzie ta księga powstała, a dlaczego? Powiem wam, ten proces jest procesem nieskończonym, jeżeli chcemy tak usiąść do studiowania Biblii. I to jest studiowanie mózgowe. Natomiast powiem wam, że jest wielu ludzi, którzy mogą studiować Biblię i nawet nigdy w życiu swoim nie uwierzyć w istnienie Boga. Po prostu studiować Biblię jako niezwykły dokument historyczny, bądź mityczny, bądź jakiś epos. Można go studiować jako literaturę, można to studiować jako językoznawca, można to studiować jako lingwista, można to jako historyk studiować tę Biblię. Tak naprawdę to może się nigdy nie skończyć, jeżeli po prostu przysiądziesz w ten sposób. Natomiast to, co mówi Biblia, to mówi tak. Bo gdzie wiele mądrości, tam wiele zmartwienia. A kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Tak naprawdę czytanie Biblii z poziomu poznania nie daje ci duchowych korzyści. Zaspokaja twój intelektualny głód. Pozwala ci zabłysnąć w towarzystwie. Ja jestem nauczycielka, to ja wiem. Prawda? Kochany, ja nie jestem jakiś tam katolik, który się Świadków Jehowy boi. Ja to Świadków Jehowy to tak, w małym paluszku mogę ich wszystkie argumenty. Wiecie, poznanie powoduje, że cierpimy my i cierpią ludzie dookoła, ale nie wnosi żadnego pożytku w rozwój twojego duchowego życia. Wiecie, ja jako pastor mogę po prostu czytać Biblię w taki sposób, co by im tu powiedzieć. Wynaleźć rzeczy, którymi po prostu będę w stanie zszokować. O, taka nowinka. A w hebrajskim to słowo oznacza. A w grece to słowo oznacza. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, to słowo użyte tutaj, tak, to daje tak. Wiecie, to jest taki efekt wow. Nasz pastor nie jest głupi. Zna się na tym, na tamtym. Ale powiedzcie, czy to powoduje nasze zbliżenie się do Boga? Wiecie, my dzisiaj, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy, prawie nie mamy analfabetyzmu, kiedy każdy może czytać, każdy może słuchać, to naprawdę nadużywamy tej formy podejścia do studiowania Biblii. Po prostu wszyscy możemy po prostu utonąć w pomnażaniu poznania i nie mieć żadnego duchowego wzrostu. Drugi sposób studiowania Biblii to jest studiowanie o charakterze religijnym. Czyli teraz tak, już wierzymy w Boga, już nie jest to tylko dla nas historyczny dokument, więc teraz zaczynamy, co to ma, jak to kształtuje moje życie religijne. Powiem wam, to jest wielka pułapka. Ponieważ nagle zaczynamy, czytając Biblię, odkrywać, jak rzeczy powinny wyglądać i co jest tym niebiańskim wzorcem, jak rzeczy powinny wyglądać. Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ludzie, którzy czytają Biblię w sposób religijny, natychmiast zaczynają widzieć świat z perspektywy Biblii. Od razu widzą, co im się w tym świecie nie podoba. Widzą wszystkie grzechy, widzą wszystkie niedociągnięcia. Jedni chrześcijanie patrzą na innych z perspektywy słowa. Gdzie czytanie religijne prowadzi do tego, że zaczynamy osądzać, potępiać, oskarżać, śrubować standardy, ale przeważnie nie we własnym życiu, żeby ono uległo wzrostowi i przemianie, ale w życiu innych ludzi. Ktoś porównał czytanie Biblii do patrzenia przez okno. Jak siedzisz w swoim domu, możesz zerknąć i powiedzieć: o, widzę drzewo, widzę krzak, widzę huśtawkę, widzę sąsiada przechodzącego, przejeżdżający samochód. Mam niewielu ludzi, którzy patrzą przez okno, dostrzega szybę. Żeby zauważyć szybę w oknie, trzeba się zatrzymać. To jest właśnie to, co mówimy o modlitwie, o uniżeniu, o właściwej postawie. Wtedy dopiero możemy po prostu zobaczyć to, co nam daje możliwość patrzenia. I wiesz, człowiek, który studiuje Biblię religijnie, ona jest dla niego oknem na świat, ale nie oknem do jego własnego życia. On patrzy przez Biblię, wydaje mu się, że wie, co w tym świecie funkcjonuje tak, co nie tak. Nagle widzi wszystkich gejów, rozwodników, złodziei, polityków, którzy kradną, biznesmenów, którzy kradną. Widzi niesprawiedliwość między narodami, między sąsiadami. Od razu widzi po prostu, że to chrześcijaństwo jest do bani, bo nie spełnia jezusowych standardów. Mają okno, ale nie widzą przez to okno swojego życia, nie przybliżają się do Pana i nie przemieniają się siebie na Boży obraz. Wiecie, Słowo Boże nigdzie nie jest nazwane jakimś młotem na niewiernych. Ono jest nazwane młotem, który kruszy skałę, a w Słowie jest powiedziane, że to, co jest problemem w naszym życiu, to jest nasze kamienne serce. I Słowo jest żywe i skuteczne, zaraz za chwilę to przeczytamy, które ma rozsądzać nasze myśli i nasze zamiary naszych serc, żeby nasze serca i nasze życia wydawały owoc. Więc możesz czytać Biblię mózgowo, poznawczo, możesz czytać religijnie, faryzejsko, starając się wykryć w tej Biblii rzeczy, jak powinny, jak nie powinny wyglądać. Z takiego też mogę tutaj dodać warsztatu też pastorskiego. To też jest tak, wiecie, że ja po prostu musiałem się nauczyć czytać Biblię. Najpierw ktoś mi wrzucił, na początku jak byłem pastorem, zadał mi pytanie: Marek, czy ty czytasz Biblię dla siebie? Jak byłem młodym pastorem, to ja nawet nie widziałem, że po prostu można takiego rozróżnienia dokonać. Bo to, czym żyłem, to po prostu to głosiłem, co przeczytałem, to wygłaszałem. Ale wiecie, wystarczy parę miesięcy głoszenia, kiedy musisz przygotowywać treści, że nagle twoje życie zaczyna skręcać do takiego miejsca, że czytasz Biblię tylko z perspektywy tego, co masz powiedzieć. Nie trzeba być pastorem, wystarczy być liderem małej grupy, kiedy jest z tyłu głowy masz, że na środę ty masz się przygotować i nagle twoje czytanie Biblii przestaje być osobistym czytaniem Biblii i staje się czytaniem religijnym, żeby po prostu coś wyprostować, coś nauczyć, coś pokazać. A przecież Bogu najbardziej na czym zależy, to na naszych sercach I żebyśmy my, którzy czytamy tę Biblię, w pierwszej kolejności mieli, tak jak to było powiedziane, osobiste korzyści z czytania tej Biblii. A nie, że będąc, tak jak mówi apostoł Paweł, zwiastunem tego słowa dla innych, sami zatracili własne życie. Wiecie, ludzie czasami, ja tak, jak byłem dzieckiem, to moja babcia mi opowiadała o objawieniach błogosławionej siostry Faustyny, która miała wizję i widziała w piekle biskupów, papieży i różnych po prostu księży i tak dalej. I moja babcia to opowiadała z takim wielkim wstrząsem, że takie rzeczy też są możliwe. Ona sama tak nie do końca w to wierzyła, wiesz, ja w to nie wierzyłem, ale opowiadała mi te objawienia siostry Faustyny. Ale powiem ci, ja po prostu dzisiaj wiem, że nie potrzeba objawień siostry Faustyny, żeby to po prostu wiedzieć. Wystarczy być szczerym pastorem sam z sobą, żeby wiedzieć, że masz na tą księgę głosić całe życie i nie skorzystać z niej dla samego siebie. To jest po prostu do zrobienia. Potrzeba naprawdę być ubogim pastuszkiem, trzeba być mędrcem, jednym z trzech królów z daleka, którzy zadają pytania, albo trzeba się zanurzyć w modlitwie i czytaniu słowa, żeby cokolwiek do nas przemówiło. I dobrze, i teraz przejdźmy przez te wszystkie wersety. Wiecie, tutaj być może nie jest najszczęśliwsze tłumaczenie, ale podstawowa rzecz w czytaniu Biblii, bardzo ważna. To jest nasze rozróżnienie między tym, co jest mądrością, a co jest poznaniem. Wiecie, wiedza, poznanie to jest coś, co można do swojego życia wrzucać łopatami, szuflami. Po prostu całe życie jest coś, co możesz przeczytać, czego możesz się dowiedzieć. Ja na przykład odpoczywam wręcz nabywając wiedzy. Na wakacje zawsze zabieram jakąś książkę 300-400 stronicową, historyczną i po prostu odpoczywam, zasysając gigabajty do swojej głowy. Natomiast, wiesz, mądrość to jest umiejętność zastosowania tej wiedzy, którą się nabyło, do praktycznego życia, żeby coś z tego mieć. Wiecie, my wszyscy jesteśmy naprawdę przebazowani, przedatowani. Mamy bazy danych tak zapchane, a później jak przychodzi do tego, jak sobie radzisz w życiu, to nagle się okazuje, że to się nie przekłada na nic. Ani na zdrowie, ani na rodzinę, ani na pieniądze, ani na po prostu zrobienie tego, do czego Bóg nas powołał, mimo że całe życie ładujemy wiedzę w siebie. Gdzie Kohelet akurat tutaj jest świetny w tym, bo on doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, że wszystko przemija. I był człowiekiem, u końca życia to pisał Salomon. On mówi, że po prostu wie, że no i co z tego, że wszystko wiem. Wiecie, całe życie się dowiaduje coraz więcej. I tak naprawdę dowiaduje się, że ten świat jest gorszy, niż mi się wydawało. Nie tylko świat dowiaduje się, że jest gorszy, niż mi się wydawało. Dowiaduje się, że Kościół jest gorszy, niż mi się wydawało. Opowiadałem wam to już wielokrotnie, ale po prostu ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli myślisz, że w Kościele nie ma grzechów, które są w świecie, to jest tylko kwestia czasu, kiedy to będzie zweryfikowane. Bo już wkrótce dowiesz, że w Kościele są te same grzechy, które są w świecie. Nie mogę w to uwierzyć. Ale wiesz, 30 lat służby Bogu doprowadziła mnie do miejsca cierpienia. Przez to, że nabyłem wiedzy, poznania na temat ten, jak się rzeczy mają. Wiesz, ja osobiście wierzę, że Bóg przez studiowanie Biblii chce nam nie tylko udzielić wiedzy, która doprowadzi do tego, że będziemy cierpieć, ale doprowadzi nas do miejsca mądrości, że będziemy wiedzieć, jak tą wiedzę zastosować. Dlatego, wiecie, w świecie się mówi, że jeżeli chcesz po prostu, jeżeli masz już know-how, to teraz potrzebujesz na przykład mentora, który cię wypunktuje z całym tym twoim know-how i ci powie, że po prostu donikąd nie zmierzasz, mimo że wszystko już wiesz. Ludzie się na to nie chcą zdecydować, bo wiedzą, że to jest bardzo bolesny proces. Nikt nie chce wejść w miejsce zależności od kogoś, żeby doświadczyć wzrostu. My chcemy wsiąść nasz samochód, jak mówi Biblia, Bóg nie ma upodobania w sile rumaka i w goleniach męża, ale my chcemy wsiąść do naszych samochodów, na nasze konie, do naszych rakiet, zaprząc całą wiedzę, którą mamy i osiągnąć sukces i odebrać chwałę. A duchowy wzrost dokonuje się zupełnie inaczej. Duchowy wzrost dokonuje się poprzez przyjście do Ojca i powiedzenie Mu: wszystko już wiem, a dalej nic nie wiem, bo nie mam pojęcia, które punkty są kluczowe na dzisiaj w moim życiu i jak zastosować to, co wiem. I słuchajcie, i tu jest kicha. Powiem wam, że w przeciągu 30 lat służby miałem kilka takich radykalnych strzałów od osób, które były bardzo zainspirowane moim życiem i służbą i przychodziły i domagały się, żebym był ich osobistym mentorem. Po prostu pukały do mnie przez maila, przez telefon, na konferencji. I wiecie, na początku, kiedy to się działo z niektórymi ludźmi, to czułem się, wiesz, wywyższony. To było takie wow. Chcą, żebym był ich mentorem. A pan, poznali się. Na mądrym człowieku. Wiedzieli, do kogo przyjść. Pierwsze, co zauważyłem, to to, że mieli złudne wyobrażenie. Po prostu nagle się okazywało, że ja im imponowałem, a niekoniecznie oczekiwali nauczyciela i przyjaciela, który zajrzy im do życia i wypunktuje ich. Gdzie kiedyś głosiłem, to było jakieś 7-8 lat temu, głosiłem o... Nie, to było chyba dalej, bo jeszcze nie byliśmy w tej sali. Mieliśmy w kościele małżeństwo, które całe szczęście już dzisiaj mieszka w innym mieście, zmieniło cały swój system życia. Wtedy byli u nas w kościele. Głosiłem kiedyś o finansach. Ten mężczyzna, który wysłuchał tego o finansach kazania, przyszedł do mnie i powiedział: Marek, musisz w tym tygodniu przyjechać do nas do domu, musimy usiąść, musimy porozmawiać, bo po prostu moje życie jest w tarapatach już od kilku lat z żoną, nie potrafimy wyjść z długów i musimy po prostu porozmawiać. I zaprosili mnie do domu. Ja, słuchajcie, pojechałem tam, usiedliśmy i mówiłem: co my mamy zrobić? Jak się modlić, żeby rozwiązać tą sytuację? Jakie są klucze? Gdzie jest to duchowe przekleństwo ubóstwa nad naszym życiem, które pastorze mógłby związać? Ja mówię: słuchajcie, dobra, to są te wszystkie rzeczy, ja o nich głosiłem, tak, zajmiemy się, tak, ale najpierw, żeby w ogóle do czegoś dojść, dajcie mi kartkę A4. I słuchajcie, zaczął się tak, i to było spotkanie, które było jednorazowe, dwugodzinne, nigdy się więcej nie powtórzyło. Zrobiliśmy kreskę przez środek kartki, z tej strony zrobiliśmy przychody, wszystkie, jakie mają w ciągu miesiąca, z tej strony zrobiliśmy rozchody. I okazało się, że jak przeniosą dziecko do szkoły publicznej z prywatnej, jak HBO wyrejestrują i parę innych abonamentów na rzeczy, których praktycznie nie korzystają, to się im zbilansuje i już nie będą musieli co miesiąc pieniędzy pożyczać. I słuchajcie, jak to zrobiliśmy, tą tabelkę, ja taki byłem dosyć odważny w tym, to oni tak na mnie patrzyli i tak ja mówię: to co? To co, modlimy się teraz? Jakieś duchowe przekleństwa? Złamiemy? Przecież nie było nastroju. Gdzie, dlaczego nie było nastroju? Bo oni się poczuli, ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem wtedy, że tak zrobiłem w ogóle. To jest inna para kaloszy, czy ja byłem wtedy mądrym pastorem, kiedy to zrobiłem. Natomiast jedna rzecz na pewno się wydarzyło. Oni przeżyli straszne zawstydzenie faktem, że na papierze wylądowało ich życie, i ktoś to skomentował i podsumował. To nie było fajne. Wiecie sami, że jak... Teraz się zrobiła taka święta cisza. Wreszcie zasysa. Wreszcie wam strawiło makowce. To dobrze. Słuchajcie, po prostu to jest taka sytuacja, wiesz, że my nawet w pracy między sobą, wiecie, nie chcemy rozmawiać, kto ile zarabia, bo to po prostu jest takie niewygodne. Nie chwalimy się tym. Jedziemy na wczasy, ktoś to widzi, my od razu się tłumaczymy, że to była w ogóle, słuchaj, to była super promocja i w ogóle. Wiesz, tak w ogóle to nas by nie było stać, przysięgam. Ale wiesz, była promocja. My nie lubimy, żeby kwestie intymne, finansowe, dotyczące głębokiego naszego życia lądowały przed oczami drugiego człowieka. Ale wiecie, to jest to, co chce z nami zrobić Bóg poprzez osobiste czytanie Słowa Bożego. I dopiero tego rodzaju postawa i tego rodzaju podejście i rozróżnienie pomiędzy wiedzą a mądrością, że wiedza to są dane, a mądrość to jest umiejętność zaaplikowania w życiu tych danych, dopiero wtedy możemy mieć jakiś progres. Wiesz, możesz czytać książki. Ja już pierwszą książkę, jaką przeczytałem o pomyślności finansowej, przepraszam, że w tą stronę skręcam, na początku 2020 roku, przeczytałem, to była taka książka, która była, Amway rozpowszechniał o milionerach, chyba życiorysy 7 czy 8 milionerów, Amway to sprzedawał, gdzieś tam ktoś mi to sprzedał, ja chyba byłem na drugim roku pastorem w życiu, przeczytałem tą książkę i stwierdziłem, wow, ci wszyscy milionerzy, oni Biblię czytali. Wow, oni wiedzą więcej niż my jako chrześcijanie. Wiecie, i zacząłem szaleć. Ale powiem wam, 30 lat upłynęło od tego czasu, kiedy przeczytałem tą książkę. Od tamtej pory przeczytałem już kilka takich książek. I powiem ci, nigdy już w życiu nie miałem takiej frajdy, jak wtedy, kiedy za pierwszym razem przeczytałem tą książkę. Im dłużej czytałem te książki o życiorysach ludzi, którzy przełamali się, doszli do czegoś, tym gorzej się czułem. Dokładnie wypełniło się na moim życiu to. Kto pomnaża poznanie, pomnaża cierpienie. Bo im dłużej czytałem, tym większy kontrast widziałem i widziałem, że to dalsze czytanie tych życiorysów nie ma sensu, jeżeli nie nastąpi naciśnięcie tego magicznego guziczka w moim życiu, o którym nie wiem, gdzie jest. Wiesz, z twoim czytaniem Biblii i moim jest dokładnie tak samo. Zobaczcie, jak się narodziłeś na nowo, otwierałeś sobie Biblię na hipił, trafił gdzieś w Ewangelii Jana, Łukasza, czytałeś 4 wersety i tańczyłeś. Wow, świeże objawienie, po prostu Pan do mnie przemówił. Mam słowo na dzisiejszy dzień, mogłeś się tym dzielić. Wychodziłeś, mówiłeś świadectwo. Po 20 latach życia z Bogiem pada ci wzrok na ten sam werset. Po prostu nawet nie wiesz, co czujesz. Ani się dobrze nie czujesz, ani źle. Prosto, no co, no znam to, no czytałem to. Wszędzie ten Chrystus, Chrystus. Być może doszedłeś tak jak i ja do miejsca cierpienia w wyniku nabytego poznania. Dobrze. To jest w odniesieniu do tego pierwszego mózgowego czytania Biblii, 1 do Koryntian 8. Co do ofiar składanych bóstwom pogańskim, wiemy, że wszyscy mamy właściwe poznanie. To jest trochę tak, jakbyśmy dzisiaj, wiecie, powiedzieli, że słuchajcie, o pewnych rzeczach nawet w Kościele nie musimy rozmawiać. Nie musimy rozmawiać w Kościele o rozwodach, o po prostu o preferencjach seksualnych, o płciach. Po prostu naprawdę jest... Nawet nie potrzeba o tym gadać, ponieważ ja wiem, że wszyscy my mamy właściwe poznanie. A jednak się okazuje, że niektórzy z nas chcą o tym rozmawiać. Dlaczego? Skoro wszyscy mamy właściwe poznanie i wiemy, jak się rzeczy mają i nikt z nas nie ma apetytu na przekręcanie Biblii, to dlaczego niektórzy z nas muszą o tym sobie pogadać? Widzicie? To jest powiedziane. Poznanie nadyma, miłość buduje. Dużo wiedzy doprowadza cię do miejsca czucia się po prostu lepszym w obszarze zebranych danych. Ktoś przychodzi do ciebie, chce z tobą porozmawiać. Gdy chętnie z nim porozmawiasz, tylko musisz się wygodniej rozsiąść. Jak pomożesz swojemu dziecku, które przychodzi do ciebie? Wiecie, ja po prostu mam dzieci i ja już teraz jest coraz gorzej. Im one są starsze. Kiedyś leciało pytanie, było oczekiwanie na odpowiedź. Tato, ile Biedronka ma kropek? Tato, a ten samochód jest lepszy czy gorszy? Tato, a to ile kosztuje? A to ile kosztuje? Tato, a czy w życiu to... A tato, a czy taki strażak to... Ja cały czas, jak z rękawa, po prostu. Ja wiedziałem. Wszystko wiedziałem. Teraz? Ja muszę siedzieć i słuchać. I moje poznanie już się nie liczy, teraz się liczy moja miłość. Czy moja miłość przewyższa poznanie? I wielokrotnie nie przewyższa. Patrzę na to coś, co siedzi przede mną. Mam już odpowiedzi na wszystkie pytania, które to coś nie zadało jeszcze. Widzę wszystkie rzeczy do zmiany i konsekwencje beznadziejnych decyzji, które w tej chwili podejmuję. I mam ochotę już odgryźć głowę. Ale miłości, mimo że mam mniej niż poznania, to jeszcze nie mam zdolności na odgryzanie głowy. Jest we mnie walka. Teraz wiesz, jak my przychodzimy do Pana, żeby cokolwiek się zmieniło ze słowa w naszym życiu, to my potrzebujemy miłość zastosować. Ktoś powiedział fajnie, życie to nie jest przejście z punktu A do punktu B, ale życie to jest taniec, który trwa. My często jesteśmy tak pragmatyczni w naszym zachodnim sposobie myślenia, że my wszystko, co robimy, chcemy po prostu mieć przepchnięte, każdy temat. A ja mam takie pytanie do ciebie. A gdyby w twoim życiu jesteś dzisiaj w jakimś stanie, w jakimś miejscu, apostoł Paweł mówi, w miejscu, w którym cię Bóg powołał. Dzisiaj jesteś w jakimś miejscu. Na jakimś poziomie, nie wiem, zawodowym, finansów. Jesteś w małżeństwie, poza małżeństwem, przed małżeństwem. Jesteś singlem, singielką, dzieckiem. A gdyby to miało się już nigdy nie zmienić w twoim życiu? Żadna z tych rzeczy. Tylko to już będzie konstans. Czy twoje życie jest mniej wartościowe przed Bogiem? Czy Bóg cię mniej kocha? Czasami jak mówimy o dzieciach, to mówimy, że dzieci nie mają małego Ducha Świętego. Że dorośli mają dużego Ducha Świętego, dzieci mają małego Ducha Świętego. Nie. Dzieci mają tego samego Ducha Świętego. Tak samo z naszym życiem. Bóg nas kocha w miejscu naszego życia, nie w sposób mniejszy, ponieważ wtedy, jak się zmieni status naszego życia, to on nas pokocha bardziej. Wiecie, to, co jest kulturą współczesności, o tym Michał Włodarczyk mówił, kultura, w której żyjemy, to jest zmiana. To jest to, w czym żyjemy. Wiecie, będziemy coraz więcej widzieć ludzi, którzy są poza małżeństwem, żyją w społeczeństwie. Będziemy widzieć ludzi, którzy nie mają dzieci. Będziemy widzieć różne sytuacje. I co, my teraz jako Kościół mamy się zamienić w taką maszynkę do produkowania, nie wiem, jakiegoś patriarchalnego modelu rodziny, wszystkich ożenić jak po prostu hasydzi i wszystkim pozałatwiać gromadkę dzieci? To jest chore. Nie ma nic wspólnego z Bożą miłością i Bożym planem dla naszego życia. Bóg chce, żebyś w miejscu, w którym jesteś, miał pełnię Boga, Jego miłości, Jego bliskości i wydawał owoc ze swojego życia tu, teraz, gdzie jesteś i z tym, czym cię Pan dzisiaj obdarzył. Amen? Wiesz, kiedy staniemy na sądzie ostatecznym, to nie będzie tak, że oj, poniedziałek to jakaś nędza była. Panie, proszę cię zrozum. W poniedziałek to naprawdę nie był dobry dzień. Ja się przygotowywałem do środy. Albo staniesz na sądzie i ci powie, no słuchaj, ten 2020 to taki przebimbany. Pani, nic nie rozumiesz. 2020 to był czas przygotowywania się. Spędzałem czas w szkole biblijnej wtedy. Do służby się przygotowywałem. No, a 2023? Coś słabo było. Panie, wtedy, tak jak napisał apostoł Paweł, płonąłem. I małżeństwo miało być dopiero w 2024. Musisz mieć dyspensę na 2026. To jest bez sensu. Dzisiaj tutaj siedzisz i albo grzeszysz, albo wydajesz owoce nawrócenia. Nie ma żadnej prolongaty. I teraz wiesz, i teraz tutaj mamy. Poznanie nadyma, miłość buduje. Kto uważa, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Kto natomiast kocha Boga, ten jest człowiekiem, którego on rozpoznaje. Wow. I to jest sposób na czytanie Biblii. Jeżeli kocham, to tęsknię. chcę spotkania, chcę tego spotkania, to uniżam się, żeby to spotkanie uzyskać. W jaki sposób? W jaki sposób ta osoba chce ten czas ze mną spędzić? Wiecie, ja miałem parę takich szalonych randek, które wymyśliłem dla mojej żony. O właśnie, o to jest dobra. Zabrałem ją kiedyś na taki fantastyczny film islandzki o owczarzach. Do kina klubu dyskusyjnego filmowego na Narbuta. I zamyślała, że umrze. Film o dwóch starych dziadkach, którzy bardziej kochają owce niż siebie wzajemnie. Nie mają ani rodzin, ani dzieci. Wszystko przy takim przyćmieniu. Islandzka zima, słońce prawie nie wschodzi. Wszystko w szaro-białych kolorach. Zaraza zabija owce. Jeden brat drugiego prawie zabija. Wszystko w takim przejmującej muzyce się. Dla mnie film był w ogóle rewelacyjny, chciałem powiedzieć. Ja go muszę jeszcze parę razy obejrzeć. Byłem taki poruszony tym filmem. A Iza tylko siedziała w tym fotelu i mówi: o Jezu, gdzieś ty mnie zabrał. O Jezu, co to jest? O Jezu, co my tu robimy? Wiesz, chcesz spotkania z Bogiem? Wiesz, od czasu do czasu pewnie Bóg będzie chciał z tobą wsiąść do szybkiego samochodu i na szybkiego rumaka. I będzie się cieszył z tego, że gnasz. Ale jeżeli ma coś drgnąć, jeżeli mamy odkryć te magiczne guziki, które są ciągle nieponaciskane w naszym życiu, a które są po prostu kluczem do naszego duchowego wzrostu, to my musimy z Nim spotkać się w miłości, na Jego warunkach, w miejscu, w którym On chce do nas przemówić. Nie na poziomie poznania, ale na poziomie mądrości i miłości, kiedy On chce do nas przemówić. I to jest o czytaniu Biblii cały czas mówimy, jakby ktoś nie wiedział, gdzie my teraz jesteśmy. Dobra, zbliżamy się już do końca. 2 Koryntian 3:6. A On nas przygotował, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha. Gdyż litera zabija, duch natomiast ożywia. To jest banał, ale powtórzymy go dla młodych ludzi albo krótko wierzących. Biblię można czytać sensownie tylko będąc w relacji z autorem tej księgi. Bez autora tej księgi czytanie jej jest odczytywaniem martwych liter, które nie są w stanie ożywić naszego życia. Jezus te słowa o literze, która zabija, czy apostoł Paweł, Pan Jezus też o tym mówił, odnosił do po prostu ludzi, którzy mieli rozpracowaną Biblię, rozpracowaną Torę, znali ją na pamięć wręcz. I on miał ten zarzut, tak? Więc to jest bardzo ważne. I teraz dochodzimy do księgi Jeremiasza 15:16. Gdy odnajdywałem Twe słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem, radością mojego serca, gdyż wyznawano nade mną Twojego imienia, Panie Boże Zastępu. Wiecie, bardzo ważna rzecz, to jest też taki slogan, ale on jest ekstremalnie prawdziwy, że my często do Boga mówimy, że chcemy się z Nim spotkać, albo chcemy Go usłyszeć. Słuchajcie, Jeremiasz mówi, że kiedy zanurzał się w Słowie, kiedy pochłaniał Słowo, wtedy wiedział, że nad jego życiem jest wypowiadane imię Najwyższego. Czyli, że sam Bóg jest obecny w jego życiu, wtedy, kiedy on pochłania Słowo. Tak? Mówimy do Boga: Boże, przemów, a Bóg mówi: cały czas masz dostęp do mojego Słowa. Kiedy ostatnio się w Nim zanurzyłeś? Masz tyle pytań, myślisz, że jestem daleko, a jestem bardzo blisko Ciebie. Mój Duch jest blisko Ciebie i moje Słowo jest blisko Ciebie. Chcesz mieć radość, wesele, Twoje serce chce być napełnione? Musisz napełnić się Słowem. Wtedy odniesiesz korzyść, pożytek ze swojego życia, z osobistego czytania Biblii. Teraz Jana 17:17. Poświęć ich życie w prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą. Wiecie, Słowo Boże jest prawdą. Dlaczego potrzebujemy osobiście czytać Biblię? Dlatego, że potrzebujemy punktu odniesienia w swoim życiu. Ja na początku dzisiejszego spotkania powiedziałem do Was, kto z Was się czuje zagubiony tym czasem świąt. Ja naprawdę się czuję nim zagubiony, bo ja mam rytm tygodniowy życia, wiem co kiedy, po czym następuje, czym się zajmuję. Jak wypadają mi kilka, cały tydzień wolny, ale tak nie do końca wolny, no bo są tam jeszcze święta, jest Wigilia, jeszcze parę rzeczy trzeba zrobić, a później jest dużo jedzenia i dużo czasu, z którym nie wiadomo, co zrobić. I kiedy już się przegrało 3 planszówki, to nagle człowiek po prostu naprawdę nie wie, gdzie jest. My potrzebujemy punktów odniesienia w naszym życiu. Czasami punktem odniesienia w naszym życiu są nasze problemy i pragnienie rozwiązania tych problemów. Kiedy problem się rozwiązuje, czujemy się zagubieni, bo rozwiązaliśmy problem, osiągnęliśmy cel. Ludzie żyją całe życie oczekując uzdrowienia, jest to dla nich punktem odniesienia. Jakieś pragnienie i marzenie może być punktem odniesienia, do czego cały czas walczymy. Gdzie czasami widzę ludzi, którzy chodzą do kościoła i mają problem jakiś w swoim życiu, czy to zdrowotny, czy jakiś relacyjny. Mam wrażenie, że to jest cały czas na pierwszym planie w ich życiu i mam wrażenie, że nie potrafią się oderwać od tego punktu odniesienia. I to jest zrozumiałe, bo bliższa koszula ciału. Tylko wiesz, żeby to się zmieniło, potrzebujemy zmienić koszulę. Tu jest powiedziane nie o tym, że nasze życie jest prawdą, że nasze problemy są prawdą, że nasza bieżąca sytuacja jest prawdą, że nasze marzenia są prawdą, że to, co sobie wymyśliliśmy do naszego życia, jest prawdą. Te rzeczy dzisiaj są, jutro ich nie ma i możemy być totalnie rozbici i zagubieni. Jak ktoś powiedział, prawda nie leży po środku, prawda leży tam, gdzie leży. Jest tylko jeden sposób na dotarcie do prawdy. Jest nim Boże Słowo, które leży absolutnie w centrum. I dopiero kiedy nasze życie poprzez lekturę, czytanie, słuchanie odnosimy do tej księgi, dopiero wtedy właściwie pozycjonujemy się w swoim życiu i we właściwym kontekście życia. Jeżeli naszym życiem kierują nasze potrzeby, marzenia, mogą być problemy, a mogą być też marzenia. Mogą być wielkie cele, a mogą być po prostu rzeczy z przeszłości nieprzerobione. To cały czas pozostają fałszywe punkty odniesienia. Widzicie, czasami się mówi tak, że do nieba nie zabierzemy niczego oprócz ludzi, których przyprowadzimy do Chrystusa. Ale czy my tak żyjemy? Nie, my tak nie żyjemy. My żyjemy tak, jakbyśmy chcieli całe nasze życie zabrać do nieba. Bo wszystko jest ważne i wszystko się liczy. A powinien się liczyć tylko Bóg i człowiek. Kiedy my możemy dojść do takiego właściwego punktu widzenia w naszym życiu, miejsca? Dopiero wtedy, kiedy Słowo mieszka w nas, bo Słowo jest prawdą. Wiecie, myślę, że jako chrześcijanie, świadomi życia z Bogiem, ostatnią rzecz, którą powinniśmy mówić, to jest taka, że nie wiemy, co jest prawdą. Oczywiście trzeba mówić tak jak mędrcy ze wschodu, trzej królowie, zadając pytania, ale w tym samym momencie musimy wiedzieć, że my mamy dostęp do prawdy. Ty masz dostęp do prawdy. Słowo Twoje jest prawdą. Powiesz, może nie poznałem, jak należało poznać. Może poznałem, ale mądrości jeszcze nie mam. Ale nic nie zmieni faktu, że Słowo pozostaje prawdą i ty masz do niej dostęp, jeżeli będziesz jej tylko szukał. Ona jest na wyciągnięcie ręki. Drugi Tymoteusza, chyba przedostatni werset jest, drugi Tymoteusza 3. Apostoł Paweł zachęca go i mówi, ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś wiedząc, od kogo się tego nauczył. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Gdzie bardzo ważne, bo jak przeczytamy 16 werset sam, to tak nam się wydaje, że to jest narzędzie do natchnione do nauczania innych, do wykrywania błędów u innych, do poprawiania innych, do wychowywania innych sprawiedliwości. Ale 17 werset nam to rozjaśnia, bo mówi, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Amen? Mamy to słowo po to, żeby ono wykonywało pracę w nas, aby pozbawiało nas kłamstw, budowało prawdę w nas i przygotowało nas do miejsca, w którym my stajemy się na obraz Jezusa. Amen? Wiecie, my lubimy cytować ten fragment z Ewangelii, kiedy Jezus powołał ich 12, aby z Nim byli i aby ich wysłać na głoszenie Ewangelii. I mówimy, wow, to był przywilej, być z Jezusem, tak? I później możemy szukać relacji z Bogiem, modlić się, wszystko bardzo ważne, osobista relacja. Ale nie możemy zapomnieć o podstawowym punkcie odniesienia, jakim jest Słowo Boże. Wiesz, znam ludzi, którzy po prostu bardzo kochają Boga, dużo z Nim rozmawiają, modlą się, ale czasami mam wrażenie, że ABC w ich życiu nie widzę. Ponieważ autorytetem dla nich stały się ich osobiste, charyzmatyczne przeżywania i spotykania z Bogiem. Zadziwiające jest to, że to może nas zwodzić. Tak, może nas zwodzić, ponieważ na każde nasze przeżywanie Boga, tak samo jak na czytanie Biblii, nakładają się nasze wyobrażenia o Bogu i o tym, co teraz przeżywamy, i nasze interpretacje. Dlatego nie nasze doświadczenia są źródłem doktryny i właściwego widzenia rzeczy, ale jest Słowo, który może skorygować nasze wszystkie natchnione przeżycia, które mamy. Wiecie, jako pastor bardzo często zderzam się z czymś takim, co się nazywa, ale ja kocham Pana. Kochasz Pana? Kochacie Pana?
Tak.
Bardzo kochacie?
Tak.
Kto najbardziej kocha Pana? Jest super, jest ekstremalnie ważne. Ale teraz w tej miłości, czy ABC jest na właściwym miejscu? Będę mojego tatę, który przychodził do mamy, siadał obok niej tak słodko na kanapie. Ewa, ja ciebie tak kocham po prostu. Zrób mi kanapkę. Wiesz, my bardzo kochamy Boga, ale tu jest miejsce, w którym możemy poznać, czy ta miłość się kupy trzyma. Ok? Czy to jest po prostu prawdziwe? Hebrajczyków 4:12. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obocieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Czy powiem ci, jeżeli konsekwentnie będziesz studiował to Słowo, to ono cię doprowadzi do miejsca, w którym po prostu będziesz wiedział, gdzie są te wszystkie poukrywane guziki, które przeniosą cię do nowej rzeczywistości w twoim duchowym życiu. Do miejsca nowych powołań, większego obfitowania, większej mocy Bożej, do rozpoznania tego, że to już nie ty, ale to Pan, to się bierze stąd. Kiedy będziesz czytał to Słowo, kiedy ono będzie przenikało, bo jest powiedziane, że ono jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Słowo Boże jest jak skalpel, który potrafi dotrzeć tam, gdzie trzeba i wszystko wywrócić do góry nogami. Dlatego czytaj sam dla siebie Biblię. Okej. Mam nadzieję, że to był ostatni werset. O, nie, był to ostatni. Dobra, policzmy jeszcze, żeby wszystko było raz. Dobrze, to jest ostatni. Ups. Wszystko się poprzewracało. Dobrze, to jest ostatni. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. To powinna być ta sentencja, która towarzyszy naszemu czytaniu Biblii. Biblia nie przemówi do człowieka, który czyta ją nie wiedząc, że Bóg chce do niego przemówić. Biblia przemówi do tego, który staje w postawie i mówi: mów, Panie. Wtedy ta księga zaczyna mówić. Więc ile razy zasiadasz do czytania Biblii, to zanurz to w modlitwie, jak Samuel, jak Szymon i... Szymon? Nie, jak Anna i Symeon. Zanurz to w modlitwie i w oczekiwaniu i Pan będzie przemawiał do ciebie. Teraz na koniec parę praktycznych, fajnych rzeczy, które już zauważyliście. 7 sposobów, jaki czytać Biblię. Po pierwsze, kiedy ją czytasz, to po prostu nasłuchuj, co Bóg do ciebie mówi. No to nazywamy takim wyskakującymi wersetami z Biblii. Czytasz po prostu, masz rozdział, dwa rozdziały do przeczytania, czytasz i nagle jeden werset ci bęk, bęk, bęk. One będą wyskakiwały, kiedy już miał postawę, żeby słuchać. Kiedy ja się narodziłem na nowo i usłyszałem, że Biblia jest moim pokarmem i drogowskazem, to ona ciągle do mnie gadała. Bo ja jej nigdy inaczej nie otwierałem. Ja zawsze ją otwierałem z perspektywy: wow, Bóg do mnie mówi. I tu mówi. A co tutaj do mnie mówi? A jak nie mówił, to już byłem zdziwiony, że dany werset nie przemawia. Więc starałem się go jeszcze 3 razy przeczytać, żeby przemówił. Więc pierwsza rzecz, słuchaj. Druga rzecz, ucz się na pamięć. Możesz to przez to, że długo czytasz dany fragment w koło i on ci się wbija w pamięć, a możesz go po prostu się uczyć. Jest taki polski biblista, nieżyjący już, zmarł w 87 roku, Roman Brandstetter, może słyszeliście o nim. To był Żyd z Tarnowa, który wyrodził się w rodzinie Żydów ortodoksyjnych i później w Jerozolimie, w czasie II wojny światowej, w czasie pobytu w Jerozolimie, przeszedł na katolicyzm. I później napisał wiele fajnych książek z perspektywy też hebrajskiej. On opowiada, że w jeszywie, do której go ojciec oddał jako małego dziecko, kiedy po hebrajsku czytał Torę, mówi do tego rabina, mówi: rabinie, ale ja nie rozumiem. A rabin do niego odpowiedział, mówi: bo w ogóle nie chodzi o to, żebyś rozumiał, tylko żebyś zapamiętał. O co chodzi? Wiecie, to jest to, co powiedział Pan Jezus. Pan powiedział: ja odchodzę od was, ale poślę wam innego pożyciela, Ducha Prawdy. który przypomni wam to, co mówiłem. Ale czy Duch Święty mógł przypomnieć apostołom coś, jeżeli by ich nie było przez te 3 lata z żywym Słowem Boga chodzącym po ziemi? Przypomnieć Bóg może nam dopiero te rzeczy, które zapamiętaliśmy i które gdzieś są po prostu w naszej głowie przyswojone. I to jest ciekawe, bo my mówimy tak, po co mam coś zapamiętywać, jeżeli ja tego po prostu nie wiem, na co mi się to przyda. Ale życie tak nie wygląda. Życie tak wygląda, że uczymy się rzeczy, które nie wiemy, po co się uczymy. Cała szkoła podstawowa to jest psu na budę. Geografia, fizyka, chemia, matematyka, a na co to komu? To się w ogóle nie przydaje do zabawy na placu zabaw, do gry w piłkę, to się do niczego nie przydaje. To jest zmarnowane dzieciństwo. Ale wiesz, ale prawda jest taka, że ten, kto nas poprzedza, wie, że my kiedyś to wszystko pojmiemy i nam się te puzzle połączą. Ale najpierw my musimy mieć to zapamiętane. Więc wiesz, jako wierzący chrześcijanin nie lekceważ czytania, dla zapamiętywania. Bo w pewnym momencie swojego życia staniesz z wyzwaniem, zawołasz do Boga i powstanie odpowiedź, która już wcześniej tam była, dlatego, że byłeś zaznajomiony z tekstem i on był wyryty na tobie. Wiecie, też z tym zapamiętywaniem, ja to widzę wielokrotnie, jak mamy gości. Przyjeżdża gość, tak jak mieliśmy tych 2 ostatnio, Maciej Lisiniewicz i Michał, i z Michałem Wodarczykiem, to mi się od 2 osób znowu miałem ten déjà vu. Bo ja głoszę kilka lat te same rzeczy i nagle przyjeżdża człowiek, staje za kazalnicą i teraz ma tak, inaczej wygląda, ma inny tembr głosu, inne emocje i w ogóle wzbudza zainteresowanie przez swoją nowość pod każdym względem. I później przychodzi do mnie człowiek po kazaniu, jeden z was, i mówi, ten element kazania to było po prostu bingo. To było objawienie. I wiesz, czy ja się z tym nie zgadzam? Ja się z tym zgadzam. To było bingo dla tej osoby. Tylko że ja w tym samym momencie pamiętam, że ja o tym całe lata mówię. Więc teraz, jak ten proces objawienia działania Ducha Świętego w nas następuje? Ano, on następuje przez cały czas. Przez cały czas. I dokładnie tak samo jest ze Słowem Bożym. Dzisiaj czytasz, recytujesz, a we właściwym momencie wyskakuje to. Słuchajcie, jak wylądowałem w szpitalu i mi chirurg powiedział, dobrze pan dojechał po prostu, bo już się panu ten wyrostek rozlał, to moja żona za co dziękowała? W tym szpitalu, jak tam była? Od razu miała objawienie. Ona mówiła, pan się nie spóźnia. Skąd to wyciągnęła? Taką wróżbę z ciastka? Wyciągnęła, pan się nie spóźnia? Nie, to jest w Biblii zapisane, że pan się nie spóźnia. Tylko to w tym momencie wyskoczyło jej. Pan się nie spóźnia. Pan zadziałał na czas. Amen? Więc ucz się na pamięć. Trzecie, zapisuj. To jeszcze jest w ogóle kwestia tego, jak nasze mózgi działają. Słuchaj Biblii, kiedy ktoś czyta. Sam czytaj na głos, żeby słyszeć, co czytasz. Jeden biblista, taki profesor Rostowski, on mówi, czytaj Biblię zawsze na głos, bo wtedy twój głos staje się głosem Boga w twoim życiu. Bo Bóg przez ciebie zaczyna przemawiać do ciebie. Więc wiesz, jeżeli chcesz studiować Biblię, zaangażuj swoje zmysły. Niech twoje ucho pracuje przez MP3, która czyta Biblię. Audio Biblia, super produkcja. Usłysz, czego nie przeczytasz. Takie jest hasło reklamowe tych nagrań. Kupiłem je sobie, całą Biblię. Mamy inne nagrania. Możesz słuchać, jak ktoś ci czyta. Wielokrotnie słyszałem o ludziach, którzy leżeli obłożnie chory i ktoś im na głos czytał Biblię przy łóżku. To jest praca z uchem. Ucz się na pamięć. Czytaj, zapamiętuj. Ale też trzecie, tu jest powiedziane, zapisuj. Prawda jest taka, wiecie, to jest z edukacji, tak? Ci, którzy studiowali pedagogikę przedszkolną czy w ogóle, to wiedzą, że to jest ABC, że dziecko musi wszystkiego użyć. Musi użyć ręki, oka, języka, ucha i wtedy to wszystko zaczyna działać. Więc tak samo, kiedy studiujesz Słowo Boże, to korzystaj z ucha, oka, nosa. Rabini, jak uczą dzieci czytać hebrajski, to wrzucają im pomiędzy kartki rodzynki. I oni wiedzą, że jak przewróci stronę, to z drugiej strony są rodzynki. Mają na to werset oczywiście, że twoje słowo jest jak miód, tak? Ale wiesz, to może ciebie pobudzać po prostu. Siadasz z Biblią i wiesz, że nie pójdziesz na śniadanie, dopóki nie dokończysz rozdziału. I jeżeli wiesz to, to, nie, to dokończysz rozdział, bo śniadania nie będzie. Więc słuchaj, ucz się, zapisuj. Zapisuj wersety. Biblia nakazuje Żydom, żeby wypisywali wersety na odrzwiach swoich domów, na rękach. Oni mają nawet taki zwyczaj, filakterie to nazywają, specjalne skrzynki, do której wkładają wersety. Zostało się bardziej obrzędowe niż rzeczywiste. Ale w twoim życiu może być to rzeczywiste. Możesz sobie lustro zawiesić. Ja miałem taką trudną sytuację na jesieni 2018. Miałem jakąś poważną bitwę. Poprosiłem pewną osobę o słowo od Pana, żeby się modliła i dała mi słowo, nie wiem, czy to był Izajasz, czy Jeremiasz. Ciągle wisi na lustrze w biurze. Ci, kto przychodzą na modlitwie, to widzą tą żółtą karteczkę. Tam jest napisane, upadli i już nie powstaną. Ktoś mi dał słowo z Biblii na temat tego problemu, który przychodziłem. I ja sobie to zacząłem wypisywać. Zacząłem tą kartkę, ta kartka wisiała wszędzie. U mnie w biurze, na lampce, na laptopie przyklejona, w biurze na kilku miejscach. Dzisiaj została już po półtora roku tylko jedna na lustrze w łazience. Zawsze jak tam wchodzę, zastanawiam, czy już ją zdjąć, czy nie. Zapisuj sobie Słowo Boże. Medytuj. Medytowanie w Biblii, w hebrajskim słowie jest używane i można dosłownie przetłumaczyć, jak mamrotanie pod nosem. Naprawdę, jeżeli masz jakąś sytuację, to naucz się fragmentu albo czytaj go i czytaj go w koło. Medytowanie chrześcijańskie nad Słowem Bożym to jest mamrotanie tego tekstu w koło, aby z niego wycisnąć tekst. Wielokrotnie, najdłużej co medytowałem w swoim życiu z Biblii, bardzo konsekwentnie i długo, to był Psalm 91. Dzisiaj potrafię go wyrecytować na pamięć po wielu latach. Kto przebywa pod osłoną Wyższego, kto mieszka w szyi Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczka moja, twierdzą moja, Boże mój, którym ufam, bo Ty bawić jest się chyba też szukają cudnej zarazy. Okay. Medytuj nad Słowem Bożym. Ono wtedy zaczyna zapadać do wnętrza. Wiesz, my, powiem też dla osób, które może są krócej w drodze, my jesteśmy bardzo zachodni. My tylko rozumiemy aspekt zmysłów, intelektu, zrozumienia i treści. Nie rozumiemy tego wszystkiego, co rozumie Wschód. Medytacja, przeżycie, przeżywanie, przeżuwanie, wizualizacja. Są rzeczy niesamowicie ważne dla duchowego wzrostu. Możesz wziąć i nad Słowem Bożym medytować w sposób twórczy, powtarzając w koło jeden werset przez cały dzień. Jeden werset przez cały dzień. Taką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Jeżeli ten werset już powtarzał przez cały dzień w kółko, to zobaczysz, jak to będzie, będziesz miał następny dzień. Słowo Twoje jest prawdą. Czytaj całą Biblię. To jest bardzo ważne, żeby czytać całą Biblię. Nachybił, trafił, jest dobry od czasu do czasu i musisz uważać, bo nachybił, trafił, różne dziwne rzeczy można otworzyć. Czasami Bóg do Ciebie przemówi, nachybił, trafił, ale potrzebujesz znać całą Biblię. Wiecie, ja teraz w erze nadmiaru informacji, rozwoju mediów, po prostu każdy o wszystkim może coś posłuchać. Wyskakuje jakiś kaznodzieja, moja Iza czasami mi tam coś podsyła, jakiegoś gościa. A ja słucham tego i mówię, o, to jest ta sama herezja, która była w III wieku głoszona. Tylko w nowej szacie. Ktoś wyskakuje i mówi, nie, prawdziwe objawienie to jest objawienie wiary. Nie, prawdziwe objawienie to jest objawienie łaski. Ja odkryłem, że Biblia jest pełna o łasce. Ktoś inny mówi, nie, Biblia jest pełna o miłości. Nie, Biblia jest pełna o spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Nie, Biblia to jest po prostu konstytucja dla życia człowieka, instrukcja obsługi człowieka, więc nie, Bóg nie stworzył Adam and Steve, tylko Adam and Eve. I po prostu, wiesz, każdy po prostu... I ty możesz być zamieszany, jeżeli nie czytasz sam Biblii od dechy do dechy. Bo wtedy ci przyjdą i ci powiedzą tak. Tak naprawdę w twoim życiu doliczy się Nowy Testament, bo ty jesteś chrześcijaninem. To jest nieprawda. Musisz czytać całą Biblię, żeby całą ją znać. Szóste. Różne tłumaczenia czytaj. To szczególnie zachęcam cię dlatego, że tak naprawdę treść, która jest zapisana, którą uznajemy za natchnioną, jest zapisana w tych językach oryginalnych i zawsze nasze wyobrażenie o słowie musimy odnosić do języków oryginalnych Biblii. Do greki, do aramańskiego, do hebrajskiego. W sumie musimy tam szukać po prostu zrozumienia. Ale dobrze jest czytać różne tłumaczenia ze względu na to, że one w świeży sposób do ciebie przemawiają. Powiem wam też taką ciekawostkę. W Polsce co jakiś czas wybucha moda na angielskie tłumaczenia Biblii. Różne literackie, amplified, jakieś ożywione, jakieś passion. Po prostu... Tak, passion, emotion. Motion, emotion. Różne po prostu takie tłumaczenia Biblii, bardzo fajne. Ja wam powiem coś, co mi powiedział stary nauczyciel Biblii, językoznawca. On powiedział, języki słowiańskie, wschodnie są bliżej języka Biblii, greki i hebrajskiego, niż języki germańskie i romańskie. Po prostu mamy słownictwo, które lepiej oddaje emocje. Więc naprawdę nie musisz czytać Biblii po angielsku i po niemiecku, chociaż możesz czytać, bo to też przemawia do ciebie, szczególnie jak będziesz żył w tamtych kulturach i chcesz się komunikować z tymi kulturami. Ja jeżdżę do Afryki, głoszę z Biblii angielskiej, tak? Ale czytaj różne tłumaczenia. Dlaczego jeszcze możesz czytać tłumaczenia? Bo kiedy ci się znudzi czytanie twojego tekstu i czytasz go, już ci nie smakuje, to wystarczy, że weźmiesz inne tłumaczenie i nagle po prostu pierwszy raz to widzisz. Ja pierwszy raz tak miałem, jak Brytyjkę zamieniłem na ekumeniczny przekład Nowego Testamentu. Powiem wam, byłem zafascynowany po prostu. Kilka razy od dechy do dechy przeczytałem ten ekumeniczny przekład Nowego Testamentu w takiej sztywnej okładce. Z imprimatur od Józefa Glempa na okładce. Więc czytaj różne tłumaczenia, one żywią słowo. Czytaj z konkordancją, to tak hasłowo jest, ale to można też napisać, czytaj pod kątem tematu, który chcesz przerobić. Ktoś ci powie wiara. Poda ci jeden werset z Hebrajczyków 11:1. To za mało. Weź Biblię, wpisz konkordancję internetową, słowo wiara i przeczytaj całą Biblię pod tym kątem. A najlepiej weź konkordancję hebrajską. Taki Bible Hub jest taki program i napisz słowo wiara po hebrajsku. I zobacz, że ona w całej Biblii naszej jest tłumaczone albo wiara, albo wierność. Wtedy cały rozdział protestancko-katolicki nagle się sypie. Bo nagle jesteśmy usprawiedliwieni, nie wiadomo, czy przez wiarę, czy przez wierność, czy przez uczynki, czy przez naszą wiarę i zaufanie. To jest, sięgnij sobie do kazań na ten temat. Emunach, słowo wiara hebrajskie, mamy to na naszej stronie. Ale weź konkordancję i czytaj tematy przez całą Biblię, o czym mówią. Wszystkie słowa użyte na ten temat. To też wprowadzi cię w nowe miejsce. I na koniec, w związku z tym, że zbliża się 2020 rok, polecam wam po prostu roczny plan czytania Biblii. Myślę, że jak uważamy się za ewangelicznych chrześcijan, ludzi, dla których Biblia i osobiste spotkanie jest ważne, to powinniśmy raz w roku czytać Biblię. Tu jest taka nowa produkcja, jest taka organizacja Ewangeliczna Polska, w której też biorę udział. Mają stronę internetową, można za darmo pobrać, przekazując im tylko e-mail, roczny plan czytania Biblii na ich stronie ewangeliczna.pl. Są w ogóle bardzo dużo różnych materiałów, masę e-booków różnych za darmo do rozdania na temat ewangelizacji i jest właśnie ten roczny plan czytania Biblii. Możecie go sobie ściągnąć, wydrukować albo korzystać po prostu tak bez drukowania. Na każdy tydzień roku jest 5 różnych czytań ze Starego, Nowego Testamentu. Jest jeden przewodni werset na jeden tydzień, do którego jest 5 pytań. Na każdy dzień jedno pytanie, gdzie możesz osobiście rozkminiać sobie jakiś werset. To pozwoli ci przez cały rok przeczytać Biblię. Więc jest masę różnych narzędzi, z których możesz korzystać. Oczywiście miej swoją osobistą, prywatną Biblię, papierową, którą noś do kościoła, żeby ci nie kusiło czytanie Biblii w komórce i przerzucanie co chwilę na Twittera i Facebooka. Więc miej papierową, żebyś mógł też ją kreślić. Ja powiem wam, mam Biblię papierową, w domu czytam tylko papierową i skupiłem do tego specjalny papierowy notes, bo na tym dziadostwie ciągle mi wyskakują ważne informacje z kalendarza, od ludzi i tak dalej, więc kiedy czytam Biblię, to leży 5 metrów ode mnie z wyciszonym dzwonkiem. Mam tylko Biblię papierową i notes papierowy, w którym zapisuję to, co czytam. Halleluja! Kończymy. Psalm 119, 105. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Żyjemy w ciemnym świecie, w czasach mroku, zupełnie jak Churchill. Czas mroku. I jeżeli chcemy przebić się z naszym życiem i zwyciężyć, to potrzebujemy słowa. Mam nadzieję, że to godzinne gadanie coś wam dało. Kto poczuł chociaż trochę smaczka? Kto się poczuł tak jak po Wigilii przed makowcem, którego zapach wąchał przez cały dzień? Tak się poczuliście w odniesieniu trochę do Biblii? Słuchajcie, zachęcam cię, wykorzystaj tą taką smakową podnietę i spróbuj wskoczyć w Biblię, jakkolwiek to zrobisz, zachęcam cię. Pan chce, chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to relacja. Więc wejdź w relację. Wejdź w relację, osobistą relację z żywym Bogiem. Dla tych, którzy słuchają nagrania, powiem, że wymachuję teraz Biblią, mówiąc osobista relacja. Amen. Powstańmy. Panie Jezu, jak się umęczyłem.
Teraz modlitwa narzekania.
Panie Jezu, jak mnie to zmęczyło. Alleluja. Dobrze. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś blisko, w każdym czasie blisko nas. Posłałeś Jezusa na ziemię, żeby żył wśród nas i żeby objawił nam Ciebie. Dałeś nam swoje słowo. Nie tylko Mojżeszowi dałeś słowo, nie tylko prorokom dałeś słowo, ale dałeś nam żywe słowo przez Jezusa i apostołów, które jest natchnione i zapisane. Dziękuję Ci, Ojcze, że mamy całą Biblię, cały Tanach starotestamentowy i całe nowotestamentowe Ewangelii, dzieje i listy i objawienie Jana. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś blisko z nas w każdym czasie i w miejscu naszego zagubienia i ciemności chcesz mówić do nas i przeprowadzić nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że nie musimy być ludźmi, którzy utykają jak na bagnach w miejscu poznania, ale możemy iść w kierunku mądrości, jak zastosować zdobytą wiedzę. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty sam jesteś autorem tego słowa i chcesz do nas przemawiać na wiele sposobów przez to słowo. Ojcze, dziękuję Ci za to ABC studiowania słowa. Ojcze, proszę Cię, abyśmy nie byli cielesnymi ludźmi, którzy żywią i karmią się tylko w niedzielę, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy przez 7 dni w tygodniu studiują Twoje słowo i karmią się Twoim słowem. Ojcze, dziękuję Ci, że możemy każdego dnia żyć Biblią, żyć Pismem Świętym, czytając tekst, słuchając tekstu, powtarzając tekst, zapisując tekst, recytując tekst. Ojcze, dziękuję Ci, zapamiętując tekst. Dziękuję Ci, że możesz to nas ożywiać. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która słuchała tego kazania i każdą osobę, która słuchała tego kazania na nagraniu. Ojcze, dziękuję Ci za to, że będziesz ożywiał nasze duchowe życie przez to, co jest fundamentalne i podstawowe, poprzez Twoje słowo w naszym życiu. Uwielbiam Cię, Ojcze, i wysławiam za to, że jesteś żywy, prawdziwy i skuteczny w naszym życiu. I wszyscy powiedzieli: Amen. Amen.